Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Tomasz Olszewski, dzień dobry, witam w Salonie Artystycznym Radia Gdańsk, a dzisiaj gości bardzo wielu, ponieważ do Sopotu pod koniec miesiąca zajedzie jedna z najsłynniejszych rodzin show biznesu, światowych rodzin show biznesu, mianowicie rodzina Adamsów. Jak do tego doszło, opowiedzą nam twórcy spektaklu, który właśnie 28 października będzie miał swoją premierę. Sopocki Teatr Muzyczny, Babus Musicalis, Jagoda Kościk, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Reżyserka Anna Wilczyńska, Szwalnia Projektowa Gdynia, dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozumiem, że kostiumy.
Kostiumy.
Maciej Florek, choreograf, tancerz, czyli choreografia.
Zdecydowanie choreografia. Dzień dobry, witam.
I teraz proszę najmłodszych uczestników naszego dzisiejszego spotkania o to, aby się sami przedstawili w kolejności.
Ja jestem Agata Przydlacka, znana jako Agata numer 1.
Ja jestem Karolina Zielińska, znana jako Agata numer 3.
Ja jestem Aurelia Bąk, znana jako Agata 2.
Ja jestem Mia Wiczyńska-Siwy, znana jako Agata numer 1.
To jest wasz debiut w radiu? Do młodzieży się zwracam?
Tak.
To wiele tłumaczy. W takim razie przejdźmy do rzeczy. Szanowni Państwo, jak to się stało, że udało się uzyskać broadwayowską licencję? Bo ile pamiętam, to chyba w 2010 roku miała premierę Rodzina Adamsów w tej wersji, czyli komedii muzycznej. A wiem z kolei, no skądinąd od tych troszeczkę bardziej zaawansowanych wiekowo teatrów, czyli na przykład Gdyńskiego Teatru Muzycznego i od Macieja Korwina świętej pamięci, od Igora Michalskiego, że bardzo trudno jest zdobyć broadwayowskie licencje.
Tak, to prawda. Myśmy w zasadzie czekali pół roku na to, żeby w ogóle firma licencyjna się do nas odezwała. Bardzo wiele było prób mailowych do Londynu, do siedziby Londynu TRV, żeby oni w ogóle zechcieli rozpatrzyć nasze podanie. Więc już tak naprawdę byłam troszeczkę zniecierpliwiona tym czekaniem, tym bardziej, że obiecałam dzieciom, że ta premiera się odbędzie, że Adamsów zrobimy, więc napisałam do Stanów na Broadway, żeby się ustosunkowali do naszej prośby. Z racji tego, że jesteśmy teatrem amatorskim, jesteśmy teatrem dziecięcym, to wszystko było napisane w mailu i skierowane prośbą, żeby uwzględnili naszą sytuację i formę teatru, jaką działamy.
Oni mówią $1,000,000 i jesteśmy w stanie rozpatrzeć, tak?
No właśnie, co ciekawe, to tak do końca się nie wydarzyło, że nagle $1,000,000 i musimy padać na łeb, na szyję. Otóż sam dyrektor licencji Rodziny Adamsów napisał do mnie maila, że bardzo przeprasza, że tak długo trwa i postara się usprawnić przebieg rozpatrywania naszego podania, naszej aplikacji. I faktycznie, jak już on do mnie napisał, to następnego dnia dostałam zwrotkę z Londynu, że licencja została przyznana, że bardzo się cieszą, że w Polsce teatr dziecięcy ma takie wielkie marzenie, żeby zagrać Rodzinę Adamsów, bo oczywiście to było również wszystko opisane w tym mailu docelowym z prośbą. Dlatego też, no ja spadłam z krzesła, jak już to przeczytałam, też potraktowali nas bardzo, bardzo dobrze w kontekście samej ich płatności za licencję. Wzięli pod uwagę nasz dorobek artystyczny, to z kim pracujemy, to, że przyjmujemy wszystkie dzieci do teatru, że nie mamy castingów. To wszystko jakby odbiło się takim bardzo pozytywnym echem, więc z tego, co mi wiadomo, to Londyn, dyrekcja wybiera się na premierę, więc musimy to też bardzo dobrze wszystko zagrać. Jest to ogromna odpowiedzialność, ale też niesamowita frajda, że taki w ogóle kredyt zaufania został nam dany.
Ja rozumiem, że muzyka będzie także na żywo w spektaklu? Czy muzyka?
Oczywiście, tak. Muzyka na żywo jest, to jest taka nasza wisienka na torcie w naszym teatrze. My zawsze staramy się grać z muzyką na żywo. To będzie puzon, to będzie klarnet, fortepian, skrzypce, wiolonczela, bas, perkusja, gitara. Więc taki niezły skład na tej scenie się szykuje. Trochę mamy teraz problem z ulokowaniem ich w tej przestrzeni na naszej sali, ponieważ teatr Atelier nie jest wielki. Jest to bardzo kameralny teatr. Tym bardziej, że scenografia jest również wielkogabaretowa. Więc mamy taki troszeczkę w tej chwili orzech do rozgryzienia, może tak.
To chyba też choreograf ma poważny orzech, no bo żeby nie doszło do naruszenia strefy dostępnej wyłącznie instrumentalistom i instrumentom.
No jeszcze nie zdarzyło nam się wpaść w jakąś tubę artystą albo aktorem, więc mam nadzieję, że ta tradycja zostanie podtrzymana. Ja mam tą przyjemność, że to będzie moja czwarta premiera razem z dzieciakami i z każdą premierą to jest ogromne wyzwanie i fajna przygoda i dla mnie, i dla dzieciaków. I właściwie, no, mimo że Jagoda podkreśliła, że to jest amatorski teatr, traktujemy ich bardzo poważnie i traktujemy ich zawodowo, bo z takiego świata też pochodzimy i z takimi, że tak powiem, działaniami jesteśmy związani, więc tutaj nie ma żadnej taryfy ulgowej. Muszą płynnie władać i w sferze tekstu, i w sferze muzyki. No i oczywiście później, jak już jest to opanowane, wchodzą na sferę tańca, ruchu. A tutaj sfera pracy nad tym całym spektaklem jest ogromna, bo tych postaci jest mnóstwo. Są bardzo charakterystyczne i muszą być też no, bardzo jasno powiązane z tym, kto jest kim, jaka to jest postać. Nawet jeszcze bez kostiumów, bez jakiejś charakteryzacji widz, czy w tym przypadku my jako twórcy musimy wiedzieć, kogo widzimy na scenie. Tak? Tu nie może być żadnej pomyłki, oni muszą wiedzieć po prostu kim są, po to, żeby rzeczywiście to wszystko było spójne i jak najbardziej charakterystyczne, a rzeczywiście ta scenografia, która będzie miała też możliwość wchodzenia na piętra, bo to będą chociażby w jakimś formacie rusztowania, które będą później obudowane scenografią, no też powoduje, że nasi artyści muszą się orientować w przestrzeni, bo pracują na wysokościach, na różnych wyjściach tych zakamarków, krypt, drzwi, okien i różnych innych elementów jest rzeczywiście sporo, a ponieważ my się nie hamujemy i dokładamy tutaj różnych pomysłów i różnych idei do spektaklu, no to rzeczywiście muszą być cały czas czujni i perfekcyjni w tym, co robią.
Jakich idei na przykład?
Jakich idei?
Tak.
Każda scena będzie inna, tak? Są grupowe sceny, są sceny indywidualne. Zmiana przestrzeni i zmiana ruchu no, wymaga od nich bardzo dużo skupienia. Nie mogą po prostu z jednej sceny wchodzić w drugą bez zbudowania sobie tej relacji, która jest zawarta w tekście. No a my startujemy, jak każdy artysta, najpierw od mniej więcej 80 stron tekstu pisanego i z tego tworzy się po prostu magia teatru i zaczyna po prostu tutaj wszystko funkcjonować. Od swojej strony, tak jak patrzę, to chociażby ta pierwsza scena jest zbudowana z wielu różnych podmiotów, z wielu różnych takich zadań choreograficznych, chociażby od takiej strony, tak? Od budowania każda postać się musi zbudować, musi zaistnieć, musi się pokazać. Do tego wszystkie ustawienia, wszystkie zmiany ustawień, żeby to było ciekawe dla oka, dla widza, żeby już na samym początku złapać widza za to tchnienie tego chęci oglądania spektaklu do końca. Więc i takie niedopowiedzenia no i później oczywiście mnóstwo solowych czy duetowych piosenek, mnóstwo scen, tak? Praca z rekwizytem, praca w grupie z rekwizytem, tak? Animacja przedmiotem, tak? Tworzenie chociażby lasu, tak? Czy duchy też muszą pewne funkcje budowania scenografii z niczego w cudzysłowie robić, więc tutaj rzeczywiście przodkowie niezależnie czy mają 4 lata, czy mają tych lat naście, no mają dużą paletę barw i ruchowych, i choreograficznych do wykorzystania, no i później to, tak jak mówiliśmy wcześniej, muszą wykorzystać, aby to wszystko po prostu uspójnić, było to kolorowe, jasne w przekazie, dynamiczne, kuszące oko, no i przede wszystkim takie narracyjno-teatralne, tak? No bo po to idziemy do teatru, żeby to nie było to samo co w telewizorze i żeby trochę miało innego oddechu, innej barwy.
A kto był na Broadwayu? Kto oglądał spektakl oryginalny?
Niestety nie udało mi się. Nie udało mi się. Na razie mamy tylko przekazy wideo. Widziałam wykonanie Rodziny Adamsów w Teatrze Syrena. Reżyseria Jacek Mikołajczyk. Zresztą ta historia dania nam licencji również wiąże się z Jackiem, ponieważ kiedy w ogóle wpadłam na pomysł, żeby Rodzinę Adamsów zrealizować, pierwsze co skierowałam kroki do Jacka z pytaniem, jak mam to uczynić, żeby mi poradził. I rzeczywiście Jacek Mikołajczyk jest osobą z bardzo dużymi ambicjami i wyobraźnią i też wyszedł z założenia, że nic nie jest niemożliwe, że wszystko jest raczej właśnie możliwe.
Sky is the limit, jak mówią.
Dokładnie. I mam po prostu próbować i tę licencję uzyskać. Zresztą Jacek zrobił wspaniałe tłumaczenie tego spektaklu, libretta Marszala Brickmana i Erika Ellisa, gdzie też nam ofiarowało to tłumaczenie, więc nie musieliśmy na nowo robić przekładu, co się wiąże z dużymi, różnymi takimi skomplikowanymi rzeczami typu dostajemy tekst, musimy go przetłumaczyć na język polski, po czym jeszcze raz go przetłumaczyć na angielski, wysłać do zatwierdzenia do Londynu i wtedy oni nam wysyłają. Więc to rzeczywiście odsyłają. Więc rzeczywiście pod tym kątem mieliśmy dużo szczęścia. Zresztą chyba każda osoba, która wiąże się już z taką dużą produkcją, nie ma możliwości, żeby podeszła do tego bez serca, więc Jacek też to swoje serce w Rodzinie Adamsów zostawił. Kocha ten spektakl i to jest zaraźliwe, ponieważ ja również oddałam temu serce i pokochałam Rodzinę Adamsów z tłumaczeniem właśnie Jacka.
A ile osób bierze udział w spektaklu? Bo wiemy już, że orkiestra jest duża, a aktorów?
37 dzieci. To jest
na scenie w jednym spektaklu?
W jednym spektaklu, tak. Jest dokładnie 37 dzieci w wieku od 5 do 15 lat. Tak jak wcześniej wspomniał Maciek, no jest to wyzwanie. Tym bardziej, że głównie na przykład dla Maćka, gdzie on musi ten ruch sceniczny i choreograficzny dopasować do takiej rozbieżności umiejętności dzieci, bo jednak każdy ma zupełnie inne
I możliwości po prostu, biorąc pod uwagę te różnice wieku również.
Dokładnie. No staraliśmy się to na tyle pogodzić, żeby wszyscy naraz nie występowali, owszem są sceny zbiorowe, ale dopasować to właśnie sceny do tych możliwości dzieci. Jak to będzie, to się okaże.
Jak teraz często, codziennie próbujecie? Jak się odbywają te przygotowania?
Od poniedziałku zaczynamy próby codziennie. Teraz dzieci miały jeszcze zajęcia w podgrupach. Główne role miały ze sobą, ponieważ mamy takie dwa składy głównych ról. No i te nasze kochane maluchy, chociaż też nie chcę nikogo urazić, bo tam są też trochę starsze dzieci, ale ja tak je nazywam, nasze maluchy, które grają przodków, mają zajęcia oddzielnie, żeby móc to wszystko jakby indywidualnie troszeczkę poćwiczyć i dociągnąć do tych prób grupowych. Ale już w poniedziałek ruszamy próbami całości, spinamy wszystko razem. Wszystko się też tak naprawdę jeszcze formułuje i tworzy na bieżąco. Myślę, że ta choreografia, jak i kostium, światło, muzyka dają możliwość powiedzenia, że jest to główna rola ze względu na samo widowisko, które dzieci muszą wziąć na swoje barki. No ale też się przy tym świetnie bawią.
W musicalu chyba jedną z najważniejszych rzeczy to są po prostu hity, no bo bez hitów nie ma musicalu. Jeżeli widz wychodząc z teatru nie pamięta jakiegoś tematu muzycznego, to można uznać, że to nie jest do końca udane. Są hity?
Oj, są. Jest ich naprawdę kilka. Tutaj na pewno nasze wspaniałe Agaty mogą o tym powiedzieć, ponieważ no, piosenka towarzyszy nam na co dzień. Ja mam ją od rana na ustach do aż do zaśnięcia. Myślę, że dzieci tak samo, ponieważ słyszę czasami, jak idą po ulicy i nucą, wychodząc ze szkoły, nawet w szkole, nawet jadąc tutaj do radia.
Tak, kiwają głowami, tak, na potwierdzenie.
Tak, bo cały czas tak naprawdę jest to mielone, uczone, ale oprócz tego piosenki są fantastyczne, wpadające w ucho.
A z punktu widzenia właśnie wykonawców, trudne są to piosenki do zaśpiewania?
Niektóre są trudne, ale są takie, które się fajnie, przyjemnie śpiewa nawet w domu. Tak, nie żeby się nauczyć, tylko że tak w głowie już zostały i nie da się przestać.
No jak już się na przykład z mojego punktu widzenia, jak już się nauczę jakiejś piosenki z Adamsów, to nie mogę jej wyjąć z mojej głowy.
No. Ja na przykład podczas lekcji coś nucę i na przykład niektórzy nauczyciele się trochę wkurzają, że nucę to.
No, że mamy przestać już śpiewać i skupić się na lekcji, ale i tak w głowie sobie nucę, bo nie mogę jakoś przestać.
A co jest najpiękniejsze w tej pracy waszej? Co wam się najbardziej podoba? Po prostu?
Najbardziej podoba?
No ta chyba współpraca i w ogóle zespół, ludzie, z którymi się pracuje, a potem, że ten cały efekt końcowy, ta premiera, że tyle osób przychodzi nas zobaczyć, jak występujemy.
Macie już tremę przed premierą, czy przyjdzie dopiero później, czy w ogóle nie macie tremy?
Czasami, rzadko, ale czasami.
Ja zamiast tremy czuję takie podekscytowanie, że mogę się doczekać tej premiery.
I potem słynne trzy słowa, czy też trzy litery KWS, tak? Kolejny wielki sukces. Jak mówię, tremy nie mają, a kto ma tremę?
Ja mam ogromną.
Zresztą... Przez to, że jak to mówią, kontrol z Londynu?
Nie, nawet chyba tego tak bardzo się nie boję, jak tego, żeby nie zawieźć dzieci, żeby one jednak czuły się swobodnie na tej scenie i moim zadaniem jest, żeby czuły się dobrze na scenie, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik, żeby nie miały jakiegoś zaskoczenia, które wybije ich z rytmu. Dlatego też ja zresztą zawsze boję się o dorosłych, o nas, czy my dźwigniemy ten ciężar produkcji. To jest nie tylko już produkcja sama w trakcie spektaklu, ale to wszystko, co się dzieje przed. My dzień i noc pracujemy nad tą premierą, żeby wszystko było doskonałe. I coraz więcej osób dochodzi do naszego zespołu. Staramy się w miarę możliwości komunikować, no bo Maciek z Gdańska, Ania z Gdyni, my z Sopotu i to wszystko trzeba jednak łączyć. Każdy też ma swoje obowiązki, dzieci, rodzina, więc no to nie jest łatwe. To nie jest łatwe, tym bardziej, że myśmy od momentu, kiedy już dostaliśmy licencję, mieli od tego zielonego światła, mieli naprawdę mało czasu, żeby to wszystko razem spiąć. I mam nadzieję, że to się wszystko uda, ale mam swoje takie obawy, dzieci to wiedzą, bo czasami przychodzę na próbę i mówię do nich, słuchajcie, mam nadzieję, że zdążymy i wtedy one są takim moim wspaniałym w ogóle pocieszeniem, bo mówią, tak, Jagódka, na pewno damy radę, będzie wszystko super, nie martw się i faktycznie... Co jest może dziwne, ale to może ja powinnam je pocieszać, że wszystko będzie dobrze. Ale dni są też takie, że dzieci są dla mnie taką ogromną podporą i wspaniałą energią, tak jak tutaj przyjechaliśmy. Mają w sobie ogromną radość, i którą się dzielą. I wtedy chce mi się jeszcze bardziej pracować, robić więcej dla nich i jest to niesamowita satysfakcja, jak się widzi ten uśmiech na ich twarzach.
Wybór, że tak powiem, momentu premiery chyba nieprzypadkowy, prawda? Bo to jest taki moment, w którym wiele osób miewa upiorne różne pomysły, więc spotkanie z upiorną rodziną tuż przed Halloween. Święto, którego niektórzy nienawidzą, inni nie widzą w nim nic złego.
Tak, to jest też dla mnie osobiście dość dobry termin dla Adamsów, żeby zaistnieli w Sopocie, w Trójmieście. Nie tylko i wyłącznie ze względu na święto Wszystkich Świętych, Halloween, święto zmarłych, bo wiadomo, że to się różnie nazywa. Ale jest to taki dla mnie takie przedstawienie w ogóle rodziny, bez barier, gdzie faktycznie spektakl prezentuje dużą tolerancję wobec siebie nawzajem. Ja jako rodzic też obserwuję, wchodzę w różne środowiska rodziców, nie tylko pracując z dziećmi, ale także będąc rodzicem nastolatki. I ludzie czasami dużo rzeczy gdzieś się skrywają w sobie, bo się czegoś wstydzą. I ten spektakl trochę się śmieje, bo właśnie pokazuje to, że może warto tą pruderię odłożyć na bok i zaakceptować to, jakim się jest i jaką się jest rodziną, że nie ma się czego wstydzić. Tym bardziej, że rodzina jest takim naprawdę głównym źródłem życia i podstawą społeczeństwa. I ma ogólnie bardzo dużo różnych takich przekazów. I to teraz, dlaczego to się wiąże ze zmarłymi? Dlatego, że tutaj to wszystko jest, jakby ci zmarli są blisko i nie są jakimiś potwornymi, upiornymi stworzeniami, które nagle zakłócają naszą przestrzeń, ale funkcjonują wśród nas, jakby wśród rodziny Adamsów i nie ma w tym nic złego. Tym bardziej, że jak wiemy, w tych krajach południowych i na zachodzie sam obrzęd przebywania ze zmarłymi jest bardzo powszechny i trochę też myślę, że ten zaciągnięcie tej kultury z zewnątrz dobrze też nam zrobi, żeby oswoić.
To więcej oswajania po króciutkiej przerwie.
Salon artystyczny Radia Gdańsk. Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Tomasz Olszewski, witam po przerwie. Salon Artystyczny Radia Gdańsk. Dzisiaj gościmy Sopocki Teatr Muzyczny Babus Musicalis, Jagoda Kościk, Anna Wilczyńska, Szwalnia Projektowa Gdynia, Maciej Florek, choreograf, tancerz, a także młodzi uczestnicy tego najbliższego spektaklu, o którym mówimy, czyli Rodziny Adamsów. Przed przerwą o tych zmarłych, którzy towarzyszą nam niejako, znaczy towarzyszą być może tej Rodzinie Adamsów, ale ja też mam takie wrażenie, że ci nasi zmarli często nam towarzyszą, no bo mi się zdarza z racji być może tego, że mieszkam w tym samym miejscu od urodzenia. Często patrząc na portret mojej babki, przypominać sobie, co mi mówiła, wręcz polemizować z nią tak samo, dotyczy to rodziców, czyli wydaje mi się taka obecność, dobrze pojmowana obecność osób, których no być może nie ma na co dzień. Ja mówię, no śmierć to chroniczna nieobecność, czyli nie spotykamy ich, niemniej jednak to są ludzie, którzy żyją w nas, póki my żyjemy. I rozumiem, że podobnie są ci przodkowie rodziny Adamsów w spektaklu potraktowani.
Dokładnie. Myślę, że ja mam podobną historię. Z racji tego, że zawsze jesteśmy z rodziną mocno związani, byliśmy mocno związani i jednak ta pamięć o tych zmarłych jest mocno rozpowszechniona jakby w samym właśnie tym obrządku, na przykład święta zmarłych albo święta wszystkich świętych. Ja również czuję obecność moich bliskich, moich przodków przy sobie. I to jest dobra energia, która chyba się wydziela.
W filmie ważna jest rączka. Jest rączka w spektaklu?
Tak. No na razie...
Grażyna ma już zrobioną rączkę.
Jednak, no to dobrze wiedzieć, Aniu. Tak, będzie rączka.
W zapasie. W zapasie.
Czy rączka będzie podlegała choreografowi także? Choreografia rączki nastąpi?
Ja się podejmuję wszelkich, że tak powiem, wyzwań i tutaj nie ma żadnego stopu dla mnie. Ale to, co mówiła Jagoda, to oczywiście jest bardzo ważny aspekt rodziny Adamsów, ale chyba też drugim takim aspektem, bo też patrzę to z relacji trochę już w końcu, że tak powiem, rodzic w stosunku do dzieci, że te relacje niby w rodzinie dosyć sfrikowanej są niezłym takim podręcznikiem takich normalnych zachowań. I chyba przez to właśnie, że ta rodzina nie jest zbyt oczywista i może trochę byśmy się w rzeczywistości bali, to w takiej rzeczywistości teatralnej łatwo przez nich można się wiele rzeczy nauczyć i Sądzę, że to przyciąga. Ta miłość między tą rodziną, ta rozmowa, to funkcjonowanie, mimo, że tak powiem, dosyć mglistego i takiego ciemnego charakteru i tego, czego oni lubią i co jest dla nich ważne, to jest coś takiego, co możemy przerzucić na własne podwórko i niezależnie od choreografii jest to taki chyba magnes przyciągający w ogóle widzów do tego spektaklu. Nie mówię, że to jest taki spektakl terapeutyczny, ale w ogóle bardzo się fajnie na to patrzy, bo każdy chce mieć fajną rodzinę i sądzę, że niektórzy chętnie by się chociaż na chwilę dołączyli do tej rodziny Adamsów i byli jakimś takim kolejnym pokoleniem albo ewentualnie dodatkową parą rąk i nóg, które się tam pojawiają.
Każdy chciałby mieć fajną rodzinę, ale rozumiem, że to warunkiem tego jest to, o czym mówiła Jagoda, czyli i ta akceptacja, i ta tolerancja, i to jakby no, pozwalanie sobie na to, żeby być sobą, czyli nie udawanie kogoś, nie odgrywanie, bo to są raczej takie dość sztuczne twory rodzinne, prawda, znane chociażby z takiego spektaklu, z różnych spektakli, ale tych raczej ponurych, gdzie pokazana jest taka pustka wewnętrzna, gdzie pokazane jest to wszystko kłamstwo i tak naprawdę nie wiadomo, co tę rodzinę cementuje, poza jakąś materialną więzią. Kiwacie głowami, ale parę słów, to jest radio, nie telewizja.
No tak, no, ja nie chcę tutaj za dużo opowiedzieć jakby o czym jest konkretnie ten spektakl, ponieważ różni się od tych wersji filmowych i animowanych, od wersji filmowych i animowanych, natomiast myślę, że to hasło w ogóle z rodziną licz się albo giń, ten cytat, który jest wzięty z głównej piosenki z rodziny Adamsów, mówi bardzo wiele, wręcz sam za siebie. Cóż, rodzina Beinekenów, która nas spotyka, rodzinę Adamsów, na swojej drodze, myślę, że też jest dość zszokowana i musi sobie też swoje jakieś relacje poukładać, co dzieje się na scenie. Jest bardzo ciekawe. I myślę, że każdy będzie mógł odnaleźć trochę analogii w rodzinie i Adamsów, i w rodzinie Beinekenów z takich życiowych sytuacji ze swojego życia rodzinnego, co jest, myślę, też bardzo zabawne, bo są to niesamowicie śmieszne historie.
Spotkanie z rodziną Adamsów nastąpi 28 października, to będzie pierwsze, później będą kolejne, a teraz może jeszcze o tych przygotowaniach. Kostiumy. Wiem, że coś jest tutaj, że dzieci czy też młodzież sama projektujesz, tak, jecie, opowiedz
tak,
się
tak,
o tym
tak,
troszkę.
Pierwszy raz jak się spotkałam z Jagodą zaczęłyśmy rozmowę, to tak naprawdę w drugim zdaniu, drugie zdanie Jagody było o tym, że ten spektakl i dzieci, które w nim występują, to nie są dzieci z castingu, tylko to jest, został rozpisany przez Jagodę nabór i dzieci, które się zgłosiły, po prostu biorą w nim udział. I jak ja to usłyszałam, to dla mnie to już temat został ustawiony. Ja już nie musiałam nic więcej robić, bo to oznaczało, że ja muszę po prostu zrobić to samo. I z mojej perspektywy, osoby, która wykonuje kostiumy, to oznacza, że ja chowam swoje ambicje projektowe do kieszeni, chociaż pierwszy raz, jak usłyszałam, że mam możliwość robić kostiumy do rodziny Adamsów, to po prostu stwierdziłam, że to jest absolutnie niemożliwe, że to jest spełnienie moich marzeń, bo ja kocham rodzinę Adamsów. Natomiast, tak jak powiedziałam, tu ważniejszą rzeczą jest, że to jest spektakl dziecięcy, teatru z dziecięcego amatorskiego, czyli robimy to dokładnie tak samo, czyli jest decyzja, dzieciaki same projektują postacie, które odtwarzają. Jagoda też im dała sporo wolnej ręki, bo pomijając rodzinę Adamsów i przybyłą do niej rodzinę, gdzie trzymamy się ustalonego kanonu, wszyscy wiemy, jak wyglądają te postacie, to cała reszta, czyli duchy, na to idzie oko Mordoru, to są postacie, które dzieci sobie wymyślają. Jesteśmy w trakcie, one w trakcie zmieniają. Jednak nie będzie Presley, jednak będą dwie Marilyn Monroe. Dzisiaj się dowiedziałam, że będą jednak trzy piżamki. I to jest wszystko super. I my jesteśmy na to przygotowane. Mówimy, bo ja te kostiumy robię razem z Magdą Tuchołką, która jest absolutnie fenomenalną krawcową, najlepszą. I dlatego tutaj tak wyskoczyłam do Jagody, powiedziałam, mamy rączkę, znaczy nie my, a Grażyna, bo Grażyna też bierze w tym udział, bo będzie przygotowywała z dziećmi plakat, bo
Grażyna Rigal.
Grażyna Rigal, tak, przez dwa L.
Wspaniała,
polska artystka. Tak. I dokładnie tak, jak ja teraz zaczynam o tym opowiadać w takim chaosie, to tak odbywa się ta praca. Bo jest to jedyna słuszna metoda. Jeżeli jest tylko miesiąc czasu, niecały miesiąc, na zrobienie tych wszystkich postaci, zrobienie tych wszystkich kostiumów, to jest naprawdę szaleństwo. Tylko, że to jest coś, co jest inna praca z dziećmi niż z dorosłymi. My mamy jakieś tam doświadczenie w realizacji kostiumów teatralnych, współpracujemy z Teatrem Szekspirowskim na przykład. Świeżo to skończyłyśmy kostiumy dla nich, ale to były dla dorosłych i to jest zupełnie coś innego. A u dzieciaków jest krótka, szybka decyzja i to jest super. I te projekty, które powstały, z którymi my teraz pracujemy z Magdą, to one dla nas są tak czytelne, raz, że są niezwykle inspirujące, dwa, są absolutnie czytelne. My wiemy, co mamy robić. Oczywiście po naszej stronie jeszcze są decyzje główne, żeby trochę się w tym nie pogubić, tak? No bo każda postać jest inna. I musimy znaleźć jakiś wspólny mianownik, żeby widz się nie zmęczył, tak? Siedząc jednak. Coś się musi łączyć, więc żeśmy to znaleźli tą metodę. No, nie wiem, czy już teraz o tym mówić, może lepiej, żeby to była niespodzianka. W każdym razie to oznacza, że nie dosyć, że dzieci zrobiły projekty, które my realizujemy, to jeszcze będą również je współrealizować, bo tam pojawią się elementy, które one same jeszcze będą też robiły. Więc tutaj naprawdę nie ma ściemy. To nie jest tak, że my powiedzieliśmy dzieciom, że mogą sobie zaprojektować, a potem po prostu i tak robimy swoje. Tylko to jest dla nas naprawdę bardzo wiążące. I traktujemy to wszyscy właśnie bardzo poważnie, co już zostało powiedziane tu dzisiaj. Więc to jest ten pierwszy aspekt. Drugi, że od razu żeśmy się z Jagodą zgodziły co do tego, że jest to świetna okazja, żeby realizując te projekty, zrobić to tak, jak należy, czyli nie dorzucamy się do już przeogromnej sterty istniejących ciuchów całego tego z bałaganu, tylko właśnie pobieramy z tego, tak? Czyli robimy taką metodę łączoną. Tam część rzeczy faktycznie wykorzystujemy już, mając tą wielką Narnię second-handową wokół, ale też uzupełniamy z elementami, które będą oczywiście szyte od początku, bo nie da się wszystkiego zrobić w ten sposób, bo to powstałby z tego z bałagan, No i faktycznie wiem z doświadczenia, że jest to niemożliwe tak naprawdę, tak? Tak jak wiemy, że jeżeli w 50% uda nam się, to to będzie super, tak? Żeby korzystać już z istniejących zasobów. Ale tkaniny, które używamy do szycia tych elementów, które będą od początku, to są też wszystko tkaniny tak zwane stokowe, bo my na takich pracujemy, bo tego jest równie dużo, co ciuchów.
Jako mężczyzna muszę zadać to podstępne pytanie, co to znaczy tkaniny stokowe?
To są nadwyżki produkcyjne. To są tkaniny, które zostały wyprodukowane w nadmiarze, niesprzedane w odpowiednim czasie, w odpowiedniej cenie, przeleciały przez 75 magazynów i to jest dla nich ostatnia szansa, żeby można je było użyć. Jeżeli się tego nie zrobi, to wylądują na śmietniku, tak? I to są tkaniny stokowe. Więc my na tym pracujemy i jak tylko mamy możliwość, taką mamy decyzję naszą wewnętrzną.
To powiedzmy jeszcze o, myślę, bardzo ważnym elemencie tego spektaklu. Myślę, chociaż nie wiem. Charakteryzacja.
O tak. Charakteryzacja jest również bardzo istotnym elementem. I też trochę mamy, wielkie szczęście, że Alicja Zielińska razem z Martą Perkowską zdecydowały się przygotować projekty dla ucharakteryzujące naszych aktorów. I też to było, z tym jest związana taka historia, bo Ala trochę się obawiała tego, że dzieci same będą sobie projektować kostiumy. Jak to będzie nagle połączone z tym, że ona zrobi taką piękną, profesjonalną, broadwayowską, filmową charakteryzację. Ja mówię do Ali któregoś wieczoru, myślę, że nie trzeba się o to bać, bo razem to będzie wspaniale się komponować, gdzie ta twarz będzie realnie ukaże postać, nie wiem, ducha, powiedzmy na przykład tutaj, jeśli chodzi o duchy, a do tego właśnie będzie ten kostium związany mocno z samą postacią, którą, tak jak wcześniej wspomniała, zaprojektowało dziecko, tak jak widzi to dziecko. Na nasze spektakle przychodzą rodziny z dziećmi. Myślę, że też przyjdą osoby starsze, ale będzie to niezwykłe połączenie świata, jakim widzą go dzieci, świata teatru, jakim widzą go dorośli. Więc oczywiście na samym początku człowiek się zastanawia, czy to będzie pasować, ale pracujemy z tak wspaniałymi ludźmi, tak kreatywnymi, jakimi są dziewczyny ze Szwalni Projektowej Gdynia, jakimi są dziewczyny Ala i Marta, że ja nie mam żadnych wątpliwości. Do tego wszystkiego Maciek jest genialny, jeśli chodzi o ruch i choreografię. To jest dużo zaufania, ale przez te lata pracy z dziećmi, ja przez lata muszę tym dzieciom ufać, kiedy daję im zadania typu, słuchajcie, robimy spektakl, trzeba się nauczyć, trzeba przychodzić na próby i ta odpowiedzialność, której oni się uczą, ja też to biorę na tą poprawkę, tak, że czasami może coś nie wyjść, ale tutaj czy to będzie charakteryzacja już bardzo precyzyjna, czy kostium będzie uszyty pod oko dziecka, to wszystko ma ogromny dla mnie sens.
A jak udaje się, bo kilka razy padło słowo amatorski teatr, więc jak się udaje amatorskiemu teatrowi przyciągać profesjonalistów do pracy? No, pan Maciej powiedział, czwarta produkcja jego z teatrem Babus Musicalis.
No właśnie chyba to podejście do artystów, tak, że nie traktujemy ich amatorsko, czyli nie udajemy, że pracujemy, tylko rzeczywiście pracujemy. Mamy w stosunku do takich profesjonalnych teatrów zawodowych dużo mniej czasu na scenie do tworzenia spektaklu, więc oni się muszą jeszcze bardziej spiąć i jeszcze bardziej być gotowi do tego, żeby realizować nasze zadania. No i oczywiście czekamy na to, żeby odbijać też piłeczkę i żeby oni też nam przekazywali swoje pomysły, swoje idee i żeby to wszystko łączyć. I tak mi się wydaje, że jak się obserwuje, chociażby wczoraj byłem na próbie, jeden z młodych artystów, który niedawno sięgał, że tak powiem, niezbyt głową tylko ponad krzesło na widowni, teraz już sięga dwie głowy. Więc obserwacja ich, jak dorastają, jak się zmieniają i jak potrafią dojrzewać w tej właśnie przestrzeni teatru, jest no bardzo taką rzeczą budującą, inspirującą i zachęcającą do tego, żeby z nimi pracować, tak? Bo widzi się konkretny efekt, tylko widzi się to, że oni się zmieniają i ja sam pamiętam, że przecież w moich pierwszych ruchów uczyłem się w Młodzieżowym Domu Kultury we Wrocławiu i trafiłem na niezwykłą postać, Małgorzatę Gietler, która wykształciła no kilku zdecydowanie zawodowych tancerzy w Polsce. Mały MDK, sala nie większa niż to studio, w którym teraz rozmawiamy, mieszczące się tam 30 tancerzy młodych, którzy mają swoje ambicje, swoje cele i którym się udaje pójść później w świat. I wydaje mi się, że to jest taka rzecz, którą chcemy też przekazywać dalej, bo sami z takich przestrzeni po prostu pochodzimy.
Czyli jak zawsze najważniejszy jest ten mistrz w zawodach artystycznych, ale też jak wiem, takie jest takie powiedzenie stare, gdy uczeń jest gotów, mistrz się pojawia.
Pewnie tak.
Coś w tym jest.
Tak.
28, tak jak mówiłem, października oczywiście, pierwsze spotkanie z rodziną Adamsów w Sopocie. Domyślam się, że na premierę to tam nikt się nie wybierze, bo pewnie no widownie w znacznej mierze będą stanowili rodzice aktorów biorących udział w spektaklu, ale to nie będzie jedyny spektakl.
Nie, na szczęście nie. Dostaliśmy licencję na 8 spektakli z pełną widownią. To są pokazy wieczorne, ale również spektakle edukacyjne dla szkół, które będą sprzedawane za zdecydowanie mniejszą kwotę, aby dzieci mogły przede wszystkim zagrać dla dzieci i żeby dzieci mogły obejrzeć dzieci na scenie, co jest bardzo ważnym i edukacyjnym elementem w rozwoju dziecka z jednej i z drugiej strony. Więc planujemy w listopadzie spektakle dla szkół 24, 25 i 26 listopad. Wszystko będzie na naszej stronie Facebooka dostępne, żeby móc zapisać klasę, szkołę, ale również spektakle wieczorne w listopadzie, w grudniu, 20 stycznia, czy nawet w lutym w czasie walentynek 14 i 15 będzie spektakl dostępny. Wszystko zależy od tego, jak to wszystko wyjdzie, jak dzieci będą miały, ile będą miały motywacji, żeby dalej to grać, ponieważ od nich dużo, dużo zależy. Jak będą chciały dalej to grać, to będziemy wykupywać więcej spektakli. A jak będą już zdeczka przesycone rodziną Adamsów, to zajrzymy do kolejnej.
Tak, do setnego spektaklu, bo wtedy w tym setnym spektaklu zawsze dzieją się jakieś nieoczekiwane rzeczy. Tutaj widziałem, że właśnie młodzi uczestnicy, czy aktorzy chcą coś tam, czy coś aktorki powiedzieć, więc zapraszam. To jest ten moment. Będzie wam się podobało? Będziecie chcieć to grać dłużej niż 8 spektakli?
No mi się podoba bardzo rodzina Adamsów.
Tak. Tak,
były takie spektakle, które mi się mniej podobały, ale wszystkie były cudowne, wszystkie były cudowne.
Tak.
Ale są takie, które na przykład jeden rodzina z Adamsów jest taka, że chce się grać i nie, że innych się nie chce grać. Wszystkie się bardzo chce grać. Wszystkie są super, ale rodzina Adamsów mi bardzo do gustu przypadła.
Tak samo. Ale no mi też, ale na przykład ja już niektórymi spektaklami to jak na przykład długo je graliśmy, to już tak trochę się nudziło. No.
Ale były fajne.
Ale były świetne.
Rozumiem. Zdecydowanie musieliśmy wejść w coś nowego. Więc rozumiem was, bo ja też po raz setny odtwarzając jakąś premierę miałam zdeczka dosyć.
To jest ta przewaga teatru amatorskiego, czyli wynikającego z miłości do wykonywanej pracy nad teatrem repertuarowym, gdzie oczywiście miłość z pewnością istnieje, ale też istnieją obowiązki, które czasami muszą być silniejsze nawet niż miłość. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy Państwa na spektakl. Rodzina Adamsów, wy coś chciały się zaśpiewać?
Tak, jeszcze żeby
chyba pozdrowić rodzinę.
Ja pozdrawiam moich rodziców, moje rodzeństwo i moje kotki. I mojego kota, co wyszedł właśnie od weterynarza.
Ja pozdrawiam moją rodzinę i szczególnie mojego brata, który pewnie się ucieszy, jak się dowie.
Ja pozdrawiam też moich rodziców, mojej babci i w ogóle mojego psa i nowego kotka, który ma 5 tygodni. I też bardzo z całego serca mojego braciszka kochanego pozdrawiam.
Ja pozdrawiam moją rodzinę.
Ja jeszcze pozdrawiam moją klasę i też mojego braciszka, którego...
Generalnie pozdrawiamy słuchaczy Radia Gdańsk, Sopocki Teatr Muzyczny, Babus Musicalis, Jagoda Kościk, Anna Wilczyńska, Szwalnia Projektowa Gdynia, Maciej Florek, choreograf, tancerz i pozdrawiający uczestnicy spektaklu Rodzina Adamsów byli gośćmi salonu artystycznego, który zrealizował Jacek Puchalski. Tomasz Olszewski, do usłyszenia.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.